Tajna wojna Hitlera. Taśma druga, ścieżka druga. Chamberlain, który utracił poparcie nawet własnej partii, nie miał już złudzeń, że będzie mógł pozostać, choć bronił się do ostatniej chwili. Nie chciał dopuścić, żeby premierem został Winston Churchill. Uważał go za polityka zbyt agresywnego, który bez wątpienia nie zachowałby się odpowiednio elastycznie wobec Hitlera. Jeszcze 10 maja, gdy z kontynentu dochodziły wieści o postępach wojsk niemieckich, Chamberlain zapowiedział swojemu rządowi, że gotów jest pozostać na stanowisku premiera i poprowadzić kraj do walki. Ale sytuacja coraz bardziej niebezpieczna dla Brytanii wymagała zatarcia podziałów partyjnych i zjednoczenia wszystkich sił politycznych, partii rządzącej i partii opozycyjnych. Lada moment armie niemieckie mogły stanąć nad brzegiem kanału, niespełna 40 kilometrów od brytyjskich wybrzeży. Mogły tam wybudować lotniska, z których samoloty po kilkunastu minutach osiągałyby brytyjską przestrzeń powietrzną, słabo chronioną przez szczupłe siły myśliwskie RAF-u. Posłowie Partii Pracy oświadczyli: będziemy współpracować tylko z nowym rządem. Chamberlain nie miał już nic do powiedzenia. Tego samego dnia pojechał do Pałacu Królewskiego i złożył rezygnację. Król Jerzy VI zgodził się, acz niechętnie, że nowym premierem będzie Winston Churchill. Wieczorem posłał po niego i o godzinie 18 powierzył mu misję sformowania nowego rządu. Adolf Hitler nie rozumiał tej zmiany. W dalszym ciągu uważał, że będzie działał wobec polityka gotowego do kompromisu. Tym większego, im większe będą niemieckie zwycięstwa we Francji. Brytyjski korpus ekspedycyjny, źle wyszkolony i uzbrojony, pozbawiony wystarczających sił pancernych i lotnictwa, nie stanowił siły, która mogłaby wpłynąć na przebieg walk w Belgii i Francji, gdzie niemieckie wojska jak burza posuwały się w stronę kanału La Manche. W środę, 15 maja, Winston Churchill został o 7.30 wyrwany z łóżka telefonem z Paryża. Zostaliśmy pokonani, usłyszał w słuchawce. Premier francuski Paul Reynaud mówił po angielsku z charakterystycznym francuskim akcentem, co tragicznym słowom nadawało dość humorystyczny odcień. Zaskoczony i zaspany Churchill nie odpowiadał. Jesteśmy pobici, powtarzał Reynaud. Przegraliśmy tę bitwę. Churchill, który z wolna dochodził do siebie, zaprotestował. Począł przekonywać Francuza, że w piątym dniu walk nie można tak kategorycznie przesądzać wyniku walk. Zostaliśmy pokonani, powtarzał Reynaud. Przegraliśmy tę bitwę. Francuski premier właściwie oceniał sytuację. Już 20 maja, wcześniej niż zakładał niemiecki plan wojny, czołgi Wehrmachtu dotarły do Noyelle w pobliżu Abbeville. Oznaczało to, że w ciągu 10 dni przebyły 320 kilometrów. W żadnej z dotychczasowych wojen nie posuwano się tak szybko do przodu. Jeżeli Churchill był optymistycznie nastawiony w czasie rozmowy z premierem Reynaud, to już kilka dni później musiał przyznać, że sytuacja stała się beznadziejna. 19 maja 1940 roku generał Gort, Lord Gort, John Vereker, dowódca brytyjskich wojsk ekspedycyjnych, depeszował z Francji, że wobec niepomyślnego dla aliantów rozwoju sytuacji na północy tego kraju powstała konieczność ewakuacji jego żołnierzy. Rząd brytyjski zwlekał. 21 maja dwie brytyjskie dywizje i jedna brygada pancerna, dysponująca 74 czołgami, uderzyły w rejonie Arras. Zaskoczenie Niemców było tak ogromne, że tracąc 400 jeńców, cofnęli się o kilka kilometrów na południe. Dowodzący 7. Dywizją Pancerną generał Erwin Rommel był przekonany, że ma przed sobą 5 dywizji angielskich i francuskich. Tylko dlatego po zatrzymaniu brytyjskiego uderzenia nie ruszył w pościg ze swoją dywizją i dywizją pancerną SS Totenkopf, i nie zdziesiątkował słabych oddziałów alianckich. Jednak to był koniec działań zaczepnych aliantów. Sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę. W nocy z 21 na 22 maja Churchill polecił admirałowi Bertramowi Ramsayowi, dowódcy rejonu morskiego w Dover, aby przygotował ewakuację wojsk angielskich, które zgromadziły się wokół Dunkierki. Czas naglił. Lada godzina operacja ta mogła stać się niewykonalna. 23 maja korpus pancerny generała Heinza Guderiana doszedł do kanału A na odległość około 20 km od brytyjskich pozycji obronnych. Na prawym skrzydle korpus pancerny generała Georga Hansa Reinharta osiągnął linię kanałów od Saint-Omer do Aire. Dunkierka, ostatnia droga ewakuacji wojsk brytyjskich, znalazła się w zasięgu jednostek niemieckich. Ale nagle niemieckie wojska pancerne, które mogły skruszyć opór aliantów na zachodnim odcinku frontu, stanęły. Dlaczego tak się stało? Jest to jedna z tajemnic II wojny światowej. Rozkaz o zatrzymaniu oddziałów pancernych nadszedł do dowództwa 4. Armii 24 maja 1940 roku o godzinie 12.31, tuż po wizycie Hitlera w kwaterze głównej dowódcy grupy Armii A, generała Gerda von Rundstedta w Charleville. Można więc przypuszczać, że inicjatywa zastopowania czołgów wyszła od Hitlera lub też od Rundstedta, ale zaaprobował to Hitler. Czy był to jego błąd, umożliwiający nieprzyjacielowi uratowanie kilkuset tysięcy żołnierzy, czy też świadoma decyzja? Czy uwierzył Göringowi, który na wieść o otoczeniu żołnierzy alianckich pod Dunkierką wykrzykiwał: "To jest zadanie dla Luftwaffe"? A do generała Erharda Milcha, swojego zastępcy, generalnego inspektora, mówił: "Luftwaffe zniszczy Brytyjczyków na plażach. Zdołałem namówić Führera, aby zatrzymał wojska". Hitler rozważał. Generał Guderian sugerował, że teren w rejonie Dunkierki, podmokły, pocięty kanałami, nie sprzyja działaniom wojsk pancernych, które atakując okopanych, przygotowanych do obrony żołnierzy alianckich, musiałyby ponieść duże straty. Zaś bitwa o Francję dopiero wkraczała w decydującą fazę. Feldmarszałek Göring przedstawiał bardzo sugestywną propozycję. Samoloty zaminują wody przybrzeżne, tak aby brytyjskie statki i okręty nie mogły zbliżyć się do plaż. A jeżeli nawet któryś by się przedostał przez minową zaporę, pójdzie na dno zatopiony bombami i pociskami samolotów Luftwaffe. Żołnierze alianccy będą tkwić na plażach przez wiele tygodni bez zaopatrzenia, bez żywności i lekarstw. Staną się zakładnikami, a ich los będzie musiał wpłynąć na decyzję rządu brytyjskiego. Gdyby bowiem na francuskiej plaży zginęło 200 tysięcy brytyjskich chłopców, staliby się męczennikami, a ich śmierć zmobilizowałaby do walki całe społeczeństwo. Gdyby jednak tkwili tam dziesiątkowani przez niemieckie samoloty, artylerię i okręty, konający z głodu i ran, społeczeństwo brytyjskie zmusiłoby swój rząd do zawarcia pokoju z Hitlerem, aby uratować tak wielu żołnierzy. 27 maja Churchill depeszował do lorda Gorta: "W tej poważnej chwili muszę panu przesłać moje najlepsze życzenia. Nikt nie wie, co będzie, ale wszystko jest lepsze od okrążenia i zagłodzenia". Tak, wszystko jest lepsze od zagłodzenia. Tak napisał. Następnego dnia zorganizował spotkanie z ministrami swojego rządu w gmachu parlamentu. Była to pierwsza narada od momentu objęcia przez Churchilla stanowiska premiera. Do tego czasu konferował tylko z członkami swojego gabinetu wojennego. Gabinet zespół doradców premiera rządu brytyjskiego, liczący od 15 do 25 członków, mianowanych przez premiera spośród ministrów, kierujących głównymi resortami i członków parlamentu w taki sposób, aby reprezentowali wszystkie frakcje partii rządzącej. Członkowie gabinetu są odpowiedzialni przed parlamentem. Dlaczego w krytycznym momencie, gdy rozpoczynała się ewakuacja wojsk spod Dunkierki, Churchill zwołał posiedzenie rządu? Czyżby tylko po to, aby przedstawić mu sytuację na kontynencie? A może szukał sojuszników w walce, którą toczył w Londynie? Poprzedniego dnia w czasie narady gabinetu wojennego Lord Halifax, sądząc, że atmosfera sprzyja forsowaniu własnej polityki, zaczął rozważać, jak powinien postąpić rząd, gdyby Hitler przedstawił rozsądne warunki zawarcia pokoju. Churchill przerwał mu gwałtownie, twierdząc, że jest to nieprawdopodobne. Wiedział jednak, że Halifax nie zrezygnuje tak łatwo. Oczywiście, cokolwiek stanie się pod Dunkierką, będziemy walczyć nadal, powiedział w pewnym momencie. Na sali wybuchła wrzawa. Wszyscy klaskali, przepychali się do premiera, klepali go po plecach. Wielu miało łzy w oczach. Nie ma wątpliwości, że gdybym wówczas zawahał się, choćby na moment, utraciłbym urząd. Byłem pewny, że ministrowie raczej byli gotowi dać się zabić i pozwolić, aby ich rodziny i majątek zostały zniszczone, niż się poddać, napisał później. Być może tak było, ale czy oświadczenia o walce do końca nie ogłosił umyślnie, aby pokazać zwolennikom ustępstw wobec Niemców, jak wielu polityków go popiera? Do plaż Dunkierki przybijały statki, łódki, stateczki, okręty. Brytyjczycy zorganizowali, jak się szacuje, 850 do 950 jednostek zdolnych do przebycia kanału La Manche. W tej operacji wziął również udział polski niszczyciel ORP Błyskawica, który ratował ciężko uszkodzony niszczyciel Greyhound z setkami żołnierzy na pokładzie. Luftwaffe zawiodła Hitlera. Choć Göring rzucił do walki duże siły, 300 bombowców i 500 myśliwców, Niemcy nie zdołali zablokować wybrzeża, skąd w ciągu trwającej 8 dni ewakuacji flota aliancka zabrała 338 226 żołnierzy, w tym 215 226 Anglików, 123 tysiące Francuzów, Belgów oraz żołnierzy innych narodowości. Straty były duże. Niemcy zatopili 224 statki i okręty, w tym 6 niszczycieli. Na plażach pozostał cały ciężki sprzęt wojsk brytyjskich, wszystkie działa, 63 tysiące samochodów oraz 500 000 ton sprzętu wojskowego i amunicji. Pozostały też wszystkie pierwszoliniowe czołgi armii brytyjskiej. Chociaż wielka okazja zmuszenia Brytyjczyków do zawarcia pokoju wymknęła się Hitlerowi z rąk, to jednak zrealizował pierwszą część swojego planu budowy nowych Niemiec. Obezwładnił Zachód. Francja nie mogła mu już przeszkodzić w zdobywaniu przestrzeni życiowej na wschodzie. Już w czerwcu 1940 roku, parę dni po klęsce Francji, Hitler nakazał przegrupowanie jednostek Wehrmachtu na wschód. Niemalże cała Europa, podbita, zagarnięta, zmuszona do uległości lub w sojuszu z Niemcami, wspomagała wojenny wysiłek tego państwa. Wehrmacht stał się niezwyciężoną potęgą. Pozostawał jednak niepokój. Wielka Brytania, choć pobita i upokorzona, zachowała kolonialne posiadłości i utrzymała linie komunikacyjne. Morskimi szlakami dostarczano surowce dla przemysłu, który zwiększał produkcję samolotów, czołgów, okrętów. Coraz bardziej otwarcie wspierały ją Stany Zjednoczone. Na czele rządu brytyjskiego stał polityk doświadczony i zręczny, który zapowiadał walkę do końca i zyskiwał poparcie społeczeństwa. Hitler, decydując się przystąpić do realizacji drugiej części planu i rozpocząć wojnę ze Związkiem Radzieckim, co było celem jego życia, musiał liczyć się z tym, że pozostawia za plecami Wehrmachtu otwarty front. 20 parę lat wcześniej taka polityka zgubiła Niemcy. Jednak Hitler nie poddawał się czarnym myślom. Doskonale wiedział, że słaba jest Wielka Brytania i jak chwiejna pozostaje pozycja Churchilla. Wywiad niemiecki miał wgląd w najtajniejsze dane rządu brytyjskiego. 18 maja 1940 roku do drzwi ambasady Stanów Zjednoczonych w Londynie zastukali dwaj mężczyźni. Ciemnogranatowe garnitury w jasne prążki i meloniki nadawały im smutny wygląd, kontrastujący z piękną, słoneczną pogodą. Na pierwszy rzut oka można było rozpoznać w nich urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub policjantów. Oddźwierny starannie przejrzał ich dokumenty, które podali mu bez słowa przez zakratowane okienko w masywnych drzwiach i skinął głową na znak, że wszystko się zgadza i może ich wpuścić do wnętrza. Szerokimi marmurowymi schodami weszli na pierwsze piętro, kierując się wprost do gabinetu ambasadora. Panowie ze Scotland Yardu? Sekretarka nie wydawała się zaskoczona widokiem dwóch mężczyzn z melonikami w rękach. Pan ambasador oczekuje panów. Otworzyła drzwi do gabinetu Josepha Kennedy'ego i wskazała na foteliki pod ścianą. Jego ekscelencja zaraz do panów przyjdzie. Joseph Patrick Kennedy, amerykański finansista, w 1937 roku objął stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Londynie. Ojciec drugiego syna, Johna Fitzgeralda, prezydenta Stanów Zjednoczonych od 1961 roku, został zastrzelony w 1963. Trzeci syn, Robert, kandydujący do urzędu prezydenta w 1968 roku, został również zastrzelony w tym samym roku. Po kilku minutach drzwi do bocznego pokoju otworzyły się i stanął w nich szczupły, łysiejący mężczyzna w ciemnym garniturze. Jestem szczerze zainteresowany panu wizytą, powiedział z urzekającym uśmiechem, jakby zawczasu starając się rozładować atmosferę. Niestety sprawa, z którą przychodzimy, nie jest miła. Starszy z mężczyzn miał w dłoniach melonik, co zwróciła uwagę ambasadora, zerkającego na niego z wyraźnym rozbawieniem. Jestem detektyw Brown ze Scotland Yardu. Mamy niezbite dowody, że jeden z urzędników ambasady amerykańskiej przekazuje Niemcom tajne wiadomości. Uśmiech zamarł na twarzy Kennedy'ego. Rzeczywiście mają panowie dowody? Obawiam się, że tak. Watch otworzył teczkę i wyjął z niej kartonowe okładki zawiązane tasiemką z lakową pieczęcią. Proszę zrozumieć, ekscelencjo, że nie możemy przedstawić wszystkich dowodów, gdyż obejmuje je najściślejsza tajemnica służby. Sądzę jednak, że te, które pokażemy, są wystarczające, aby dowieść winy. Przerwał, skupiwszy uwagę na lakowej pieczęci, którą starał się złamać tak, żeby nie nakruszyć na błyszczącym stoliku. Zbierał okruchy na dłoń, ale i tak parę wypadło, co spowodowało jego wyraźną konsternację. Jak mówiłem, podjął po chwili, gdy zgarnął ze stolika wszystkie okruszyny i wsypał je do kieszeni marynarki, aby dowieść winy pana Tylera Kenta. Proszę o to zdjęcie przedstawiające Kenta z niejaką Anną Volkov. Mamy dowody, że osoba ta kontaktowała się z ambasadą włoską, gdzie przekazywała materiały dostarczane przez pana Kenta. Takie jak te. Położył na stoliku tekst depeszy. Tak, nie mogę mieć już żadnych wątpliwości. Ambasador wstał, a za nim dwaj funkcjonariusze Scotland Yardu. Zawieszam immunitet dyplomatyczny pana Kenta. Wykonujcie panowie swoje obowiązki, proszę jednak informować mnie o wszystkich krokach, jakie podejmiecie. Dwa dni później, o 10 rano, czterej mężczyźni, dwaj ze Special Branch Scotland Yardu, jeden z kontrwywiadu MI5 oraz drugi sekretarz ambasady amerykańskiej, zapukali do drzwi mieszkania w domu na Gloucester Place. Scotland Yard, panie Kent, proszę otworzyć. Nie, nie możecie tu wchodzić. Kilkoma mocnymi kopniakami wysadzili drzwi z futryny i wpadli do środka. Kent zdziwiony patrzył na intruzów, wśród których zobaczył kolegę z ambasady. Oto nakaz aresztowania pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa i nakaz przeszukania obiektu, powiedział jeden z policjantów, machając kartkami przed nosem Kenta. Twój immunitet został zawieszony, Tyler, powiedział Amerykanin. Oni mają prawo tu wejść, nie stawiaj oporu. Tyler Gatewood Kent opadł zrezygnowany na fotel, za którym stanął jeden z policjantów. Przyjechał do Londynu w 1939 roku po zakończeniu trzyletniej pracy w ambasadzie amerykańskiej w Moskwie. Wyniósł stamtąd nienawiść do komunizmu i Żydów. Kiedyś powiedział w towarzyskim gronie: wszystkie wojny są inspirowane, rozniecane i propagowane przez wielkich międzynarodowych bankierów i banki, które w większości są kontrolowane przez Żydów. Była to jego fobia. Tak silna, że zdecydował się podjąć bezkompromisową walkę z Żydami, a ponieważ jako amerykański dyplomata niewiele mógł im zaszkodzić, doszedł do przekonania, że powinien wesprzeć Hitlera w antyżydowskiej krucjacie. W ambasadzie amerykańskiej w Londynie przydzielono mu pracę w sekcji szyfrów, przez którą przechodziły najtajniejsze informacje wysyłane przez ambasadora Kennedy'ego do Waszyngtonu oraz tajna korespondencja Churchilla, wówczas pierwszego lorda admiralicji, czyli dowódcy marynarki wojennej, do prezydenta Roosevelta. Utajniano je tak zwanym szarym kodem, uważanym przez amerykańskich i brytyjskich specjalistów za całkowicie pewny i niemożliwy do złamania przez niemieckich kryptologów. Z tego względu Kennedy i Churchill nie czuli się skrępowani, omawiając najbardziej tajne sprawy. Wkrótce brytyjscy kryptolodzy, którzy potrafili złamać niemiecki kod dyplomatyczny używany m.in. przez Hansa von Mackensena, niemieckiego ambasadora w Rzymie, zauważyli, że informuje on Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie o sprawach poruszanych w korespondencji Churchilla do Roosevelta. Nie było wątpliwości, że niemiecki ambasador otrzymywał tak ważne informacje od samego Galeazzo Ciano, włoskiego ministra spraw zagranicznych. Oznaczało to, że muszą one z Londynu przechodzić przez ambasadę włoską. Tam więc należało szukać punktu zaczepienia do dalszego śledztwa. Kontrwywiad i Special Branch zaczęły starannie inwigilować pracowników tej placówki i po pewnym czasie ustalono, że asystent atasze wojskowego Don Francesco Marigliano, książę del Monte, bywa w kawiarni prowadzonej przez Wolkofów, byłego carskiego oficera i jego żonę. Wtedy zwrócono uwagę na ich córkę, 35-letnią Annę, znaną brytyjskim tajnym służbom jako członkini Raid Klubu, faszyzującej organizacji antyżydowskiej. Szybko zauważono, że panna Wolkow nocami rozwiesza na londyńskich ulicach plakaty apelujące do Brytyjczyków, aby nie mieszali się w żydowską wojnę. W demokratycznym państwie była to działalność dozwolona, ale od kogo Anna Wolkow otrzymywała tajne dokumenty? W dalszym ciągu kontrwywiad brytyjski nie wiedział, czy przeciek następuje w Londynie w otoczeniu Churchilla, czy w Waszyngtonie w gronie współpracowników Roosevelta. Aż wreszcie Luigi Barcini, młody dziennikarz antyfaszysta, który z racji wysokiego stanowiska ojca miał wielu przyjaciół we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poinformował Brytyjczyków, że w Rzymie jeden z urzędników napomknął mu coś o informacjach napływających z Londynu. Pewnej nocy Anna Wolkow podążyła do mieszkania fotografika Nikolasa Smirnowa, gdzie przyszedł również młody urzędnik ambasady amerykańskiej Tyler Kent. I koło się zamknęło. Tyler Kent, pozbawiony immunitetu dyplomatycznego, został skazany na 7 lat więzienia, a Anna Wolkow spędziła w brytyjskim więzieniu 10 lat. W apartamencie Kenta policja znalazła pudło negatywów tajnych dokumentów i dorobione klucze do drzwi pokoju szyfrów ambasady amerykańskiej. Ambasador Kennedy powiedział później: powstaje pytanie, czy Kent przekazywał Niemcom kopię naszych tajnych depesz do prezydenta i Departamentu Stanu od października 1939 roku? Jeżeli tak było, Niemcy Nie potrzebowali wywiadu w Europie, nie potrzebowali niczego zgadywać. Mogli po prostu poznawać fakty dotyczące Wielkiej Brytanii, Ameryki i większości państw europejskich, czytając tajną dyplomatyczną korespondencję Londyn-Waszyngton od czasu, gdy londyńska ambasada stała się punktem zbornym dla niemalże wszystkich europejskich spraw. W okresie po wypowiedzeniu wojny przez Anglię premier Churchill nie miał przede mną, a za moim pośrednictwem przed prezydentem Rooseveltem, tajemnic dotyczących nieprzygotowywania Brytanii do wojny. Mr. Churchill i inni wysocy urzędnicy przedstawiali im całkowity obraz, dane na temat brytyjskich sił lądowych, morskich i powietrznych, rozlokowania brytyjskich oddziałów, zasobów materiałów, perspektyw produkcji wojennej i głównych planów. Najbardziej destrukcyjny skutek dla brytyjskiej polityki miało ujawnienie przez Kenta najbardziej tajnej, osobistej korespondencji Churchilla z Rooseveltem. Zaczęło się to 11 września 1939 roku, gdy prezydent wysłał do Churchilla depeszę gratulacyjną z okazji objęcia przez niego stanowiska pierwszego lorda admiralicji w gabinecie Neville'a Chamberlaina. Ze względu na to, że pan i ja zajmowaliśmy podobne stanowiska w czasie I wojny światowej, pisał prezydent, chciałbym, aby pan wiedział, że bardzo cieszę się z pana powrotu do admiralicji. Pana problemy, jak sądzę, skomplikowały się w wyniku zaistnienia nowych czynników, ale podstawowy nie jest bardzo inny. Chciałbym, aby pan i premier wiedzieli, że zależy mi na tym, aby informował mnie pan osobiście o wszystkim, co chciałby pan, abym wiedział. Zawsze może pan przesłać zapieczętowany list, korzystając z waszego lub mojego kuriera. Prezydent mocarstwa pisał do polityka zajmującego co prawda ważne, ale niezbyt przecież eksponowane stanowisko. To było niezwykłe i wiele dające do myślenia. Zażyłość obydwu polityków usiłowano później tłumaczyć przyjaźnią, rzekomo sięgającą lat 20. Ale to fałszywy trop. W tym czasie list Roosevelta uzyskiwał rangę deklaracji politycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych popierał człowieka opowiadającego się za zerwaniem z polityką ustępstw wobec Hitlera. A ponadto proponował mu korespondencję za plecami premiera rządu brytyjskiego i amerykańskiego sekretarza stanu. I tak obydwaj komunikowali się przez następne miesiące. Churchill dostarczał swoje listy do ambasady amerykańskiej, skąd zaszyfrowane były przesyłane bezpośrednio do Białego Domu, wprost do rąk Roosevelta. Mógł więc sobie pozwolić na całkowitą szczerość w przedstawianiu sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii. Kilka dni później odszyfrowane listy znajdowały się na biurku Adolfa Hitlera. Były to bezcenne informacje, gdyż pozwalały orientować się w układzie sił w brytyjskim parlamencie i rządzie, które decydowały o tym, jak państwo to zachowa się wobec niemieckiego wyzwania. Pozwalały Hitlerowi na prowadzenie swojej polityki w przekonaniu, że słaba militarnie Wielka Brytania, wcześniej czy później, wystąpi z propozycją zawarcia pokoju. Co prawda Churchill, gdy objął urząd szefa brytyjskiego rządu, mówił, będziemy walczyć do końca. Ale czy Churchill musiał pozostać premierem? 19 lipca 1940 roku Hitler, zwycięzca, wygłosił przemówienie. Mr. Churchill powinien mi uwierzyć, gdy prorokuje, że wielkie imperium będzie zniszczone. Imperium, którego nigdy nie zamierzałem niszczyć, a nawet szkodzić mu. Teraz czuję, że jest moim obowiązkiem wobec własnego sumienia zaapelowanie jeszcze raz do odpowiedzialności i zdrowego rozsądku Wielkiej Brytanii i gdziekolwiek indziej. Uznałem, że mogę zgłosić ten apel, gdyż nie jestem pokonanym proszącym o łaskę, lecz zwycięzcą przemawiającym w imieniu rozsądku. Nie widzę powodu, dla którego ta wojna musiałaby trwać. Były to słowa, które miały umocnić tych polityków brytyjskich, którzy uważali, że nie należy prowadzić wojny z Niemcami, lecz przy najbliższej okazji zawrzeć pokój. Było ich wielu. Jedni twierdzili, że Wielka Brytania jest potęgą morską i w starciu z potęgą lądową, jaką jest Wehrmacht, nie ma szans na zwycięstwo. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma druga, koniec ścieżki drugiej.